jaki będzie dzisiaj tytuł kazania?
Kupowanie prezentów.
Kupowanie prezentów. Zgadujemy na podstawie zdjęcia, które jak wiecie nie za wiele coś znaczy. Jeszcze raz, jakie?
Pakowanie prezentów.
Pakowanie prezentów. Nie, to nie będzie temat dzisiejszy. Co tam jeszcze macie, jakieś propozycje?
Segregacja śmieci.
Segregacja śmieci, dobre, dobre. Coś jeszcze? Ktoś ma jakieś propozycje?
Pranie pieniędzy.
Pranie pieniędzy. Daleko, daleko jeszcze wciąż jesteście. Nikt nie zajrzał na Facebooka, już na Facebooku jest tytuł podany. Albo ci, co zajrzeli, nie przyznają się, bo by się wydało, że zaglądają na Facebooka w czasie kazania. Dobrze. Okej, okay. Więc temat, takie zdjęcie jest takie, może być inne, ale dzisiejsze kazanie sponsorują Rastafarianie. Czyli jak zmiażdżysz ducha Babilonu. Wiecie, w tym tygodniu miałem parę telefonów od paru pastorów, którzy mnie gnębili takim pytaniem nietypowym dla mnie w tym czasie. Nie bardzo mi się podobało to pytanie. I ono brzmiało, jak wzrasta wasz zbór, kiedy podwoicie liczbę, czy zamierzacie zatrudnić więcej ludzi w służbie, w służbach. No i tak dalej. A jak trenujecie liderów? A co jest programem grup domowych? I po prostu parę telefonów takich dostałem w tym tygodniu. Tak się umęczyłem, próbując jakoś odpowiedzieć, żeby odpowiedzieć i nie odpowiedzieć, że później po prostu bardzo jasno wyświetlił mi się ten temat dzisiejszego tego słowa przed oczami. I myślę, że w naszym w ogóle chrześcijańskim życiu jest taka tendencja, żeby... Już nie mówię o naszym osobistym życiu, do tego dojdziemy w czasie kazania, ale w chrześcijańskim, żeby dla Pana Boga, dla Jego Królestwa, dla Kościoła robić rzeczy mocniej, silniej, wymierny sposób, pomnażać.
Amen.
Tak? I po prostu od czasu do czasu, kiedy widzimy takich młodych ludzi, albo sami jesteśmy młodzi, to właśnie ulegamy czemuś takiemu, że to jest właściwe. I powiem wam, czasami jest to właściwe. To jest właściwe w tych momentach, do których Bóg nas prowadzi, żeby było właściwe. Jest czas wojny, jest czas pokoju, jest czas zbierania kamieni, jest czas rzucania kamieni, na wszystko jest właściwy czas. Ale na pewno Bóg nas nie powołał do tego, żebyśmy całe życie spędzili jak wariaci, próbując ciągle coś zdobywać, coś kogoś pokonywać, podbijać, nie wiem, bogacić się, osiągać sukces! Nie! No, już zaczyna pomału docierać. Także wiecie, wierzę, że jesteśmy powołani do zwycięstwa. Ale nie do zwycięstwa! Bo zwycięstwo pochodzi od Pana. Tak samo jak Jego jest wojna, i Jego jest wygrana, tak? Czy mamy być wojownikami?
Tak.
Ale jakimi? Czy mamy być takimi wojownikami? Czy może mamy być wojownikami? Rozumiesz? To jest właśnie pytanie, tak? A Boża armia, w której jesteśmy, to co to za armia jest? Czy to jest armia, która przelewa krew? To jest jakaś inna armia. Tak? I to jest temat dzisiejszego słowa. Szczególnie, że żyjemy w mieście. Tylko mam kilka takich wersetów. Nie zdążyłem ich przepisać do prezentacji, ale wklepałem słowo Babilon. Tam jest ich wiele razy użyte w Biblii, słowo Babilon. Tu mam tylko od pierwszego listu Piotra, od 5 rozdziału do Apokalipsy, do 18 rozdziału. I to już tych kilka wersetów pokazuje, co to jest duch Babilonu. Ja nie będę do tego wracał, myślę, że to intuicyjnie wy wyczuwacie, ale dla tych, dla których temat kazania może być zbyt tajemniczy, to tu jest wypisane, tak? Piotr pisze w swoim liście, że pozdrawia zbór w Babilonie. Egzegeci zgadzają się, że w tym czasie w Babilonie nie było zboru, na to, bo był zburzony i zniszczony, natomiast chodziło mu o Rzym, tak? Później w Apokalipsie mamy... drugi anioł rzekł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleństwa i rozpusty. Więc Babilon jest w Biblii synonimem takiego właśnie życia pełnią życia. Okay. To czyż nie mamy żyć pełnią życia? Tak. Ale co to jest pełnia życia, tak? Czy to jest szaleństwo i rozpusta, pęd bogactwo? Czy pełnia życia to jest zanurzenie w Bogu, wykorzystanie całego swojego potencjału, wszystkich darów i tak dalej. Wiecie, każde hasło ma, można na nie spojrzeć, na każde hasło można spojrzeć z innej strony. Tutaj mamy później dalej napisane, tak? I wspomniano przed Bogiem w Wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywości gniewu Bożego. Więc ten duch jest przez Boga potępiony, tak? On jest skazany, to jest duch tego, który rządzi tym światem. Później w 17 rozdziale mamy, a na czele jego wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, matka wszeczestnicz, obrzydliwość ziemi. I może już nie będę czytał wszystkich tych wstrętnych, nieczystych rzeczy o Babilonie, ale na koniec przeznaczenie Babilonu, to jest ostatni werset, i podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i rzucił go do morza, mówiąc, tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. I wiem, że to jest po prostu też zapowiedź eschatologiczna ostatecznego rozliczenia nad Babilonem, nad złem, który rządzi w tym świecie. Wiecie, to co jest tutaj ciekawe, i to jest Piotr o tym pisze, i później też jest, jakbyśmy te wersety jeszcze rozwinęli w kontekstach, to widzimy, że bardzo często Babilon jest odniesieniem do miasta i do imperium. Tak? Do imperium, do pewnego systemu, który rządzi, i do miasta, czyli konkretnego miejsca, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi, i to jest związane z pewnym rytmem życia tego miasta. Od czasu, jak tylko zaczęliśmy ten zbór, to 15 lat temu będzie w tym roku? Nie, 16 będzie w tym roku. Urodziny będziemy obchodzić w czerwcu, 16 już. To pierwszą wizją naszego zboru było, że będziemy jako droga oazą. Jedno z pierwszych przykazań było takie, że będziemy siedzieć na trawie. Jedno z głównych działań kościoła to były pikniki wtedy. Nie bardzo nam one wychodziły, bo wszyscy byliśmy tacy mało piknikowi, więc robiliśmy je w różnych miejscach, w jakichś parkach, gdzieś do lasu, jechaliśmy na jakiegoś grilla. Raz była pogoda, raz nie była, ale byliśmy tacy gorliwi, żeby po prostu siedzieć na trawie razem i być zadowoleni. Po co siedzieć? Po nic. Taka doktryna, taka religia. I chcieliśmy być po prostu taką oazą w mieście, która zaprzecza duchowi tego miasta. No i starczyło nam, nie wiem na ile... 3 lata gdzieś. A później zaczęło nas nosić. I później złapaliśmy różne wizje i zaczęliśmy działać. I wtedy ci, którzy przybyli do kościoła na podstawie pierwszej wizji, musieli opuścić kościół. Czy nie musieli, ale sobie poszli, bo zobaczyli, że jednak pastor zrozumiał, że trzeba głosić Ewangelię. I mieć wizję, i pomnażać zbór, i zakładać nowe zbory. Tak? I to jest tak, no niestety... Jedną z największych słabości wszystkich zborów są ich pastorzy. Znaczy i sił też również w tym samym momencie. I tak to czasami bywa. Natomiast przez te wszystkie lata, 15 lat, nie da się uciec od tego, od tej bitwy, w której Bóg nas ustawia. Tak? Jeżeli jesteśmy zborem w mieście, w Warszawie, czy we wsi Warszawie, jak to woli, to będzie nas atakowało to, co jest w mieście, to, co jest duchem tego świata. Jeżeli jesteśmy blisko Pana, to będziemy pozostawali w konflikcie. A jeżeli pozostajemy w konflikcie i jest on wolą Bożą, to naszym przeznaczeniem ostatecznie jest zwycięstwo nad tym duchem, który rządzi w tym mieście. Tak? W takim razie, co powinniśmy zrobić, żeby zmiażdżyć ducha tego miasta? Więc poczytajmy parę wersetów i takich parę refleksji, które mam z tego tygodnia na ten temat. Tu jest takie słowo, które od dłuższego czasu Bóg mi mówi, żebym głosił na jego temat, ale tak nie miałem tematu, do którego mógłbym to skleić, ale ciągle wracało to słowo. To jest werset z Psalmu 37, 4 wiersz. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. I wiecie, dzisiaj chciałbym wam przedstawić nową interpretację tego wersetu biblijnego, ponieważ przez wiele lat miałem ją... Bardzo, i też ją prezentowałem w taką, była taka wersja hedonistyczna tego wersetu. Czyli interpretacja moja do tej pory brzmiała tak. Życzy sobie czegoś twoje serce? Chcesz czegoś? Możesz to mieć. Jak? Musisz Panem się rozkoszować w pierwszej kolejności. Czyli wiecie, i to jest taka śliska sprawa, bo w naszym sercu mieszkają bardzo różne rzeczy, których nasze serce pragnie. Mogą być pożądliwości, mogą być niegodziwości, może być chęć szybkiego sukcesu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy niestety nie stanie się tak, że przykrycie tego jakąś taką szmatą pod tytułem rozkoszuj się Panem, jakimś religijnym czynem, jakimś po prostu działaniem przed Bogiem na pokaz religijnym, czy nawet jakąś dyscypliną, jakąś chrześcijańską jogą polegającą na studiowaniu odpowiednich wersetów, Bóg nie sprawi, że pożądliwości naszego serca zostaną zaspokojone. Wiecie, i od jakiegoś czasu Bóg mi mówi, żebym zaczął głosić o tym wersecie w nowy sposób. I powiedział mi tak, że serce człowieka, jeżeli jest w Bogu, jeżeli jest przemienione, jeżeli należy do Niego, jeżeli jest narodzone na nowo, to pragnie tylko dobrych rzeczy. I Pan te wszystkie dobre rzeczy, które wynikają z przemienionego umysłu, z poznania Boga takim, jakim On jest, z tego, co po prostu Bóg włożył głęboko w nasze serce i jest właściwe, bo pochodzi od Niego, one mogą być zrealizowane. I to jest według mnie na dzisiaj, po paru latach, właściwa interpretacja tego słowa. Czyli nie, masz wiele pragnień, miątają tobą żądze, pragnienia i tak dalej. I wiesz, i może z tego nic się nie udać. Pan musi być pierwszy, więc jakoś to zrób, żeby on był pierwszy. A wtedy te drugie rzeczy, nawet jak niegodziwe, to Bóg ci zaspokoi. Nie, to jest właśnie inaczej. Bóg po prostu wie, co jest dobre od samego początku. I on mówi, że jeżeli my spotkamy się z naszym własnym sercem i tym, co on wypisał na tym sercu, tym, co jest właściwe, spotkamy się z miłością, spotkamy się z nadzieją, spotkamy się z radością, którą on daje, z łagodnością, pokorą, wszystkie cnoty główne chrześcijańskie wymienione w katechizmie, wszystkie rzeczy, o których mówi po prostu Biblia, to wtedy będziemy się też rozkoszować Panem i po prostu i te wszystkie rzeczy spotkamy na naszej drodze, bo nasze serce dotrze do tych miejsc, do których naturalnie w Bogu podąża. I teraz wiesz, co to ma wspólnego z Babilonem i z pokonywaniem ducha Babilonu? Ano coś takiego, że wiele rzeczy, które robimy w naszym życiu, są związane albo z pożądliwościami, z tymi rzeczami nieprzemienionymi, które mieszkają w naszym sercu, albo tym, że nasza głowa wzięła władzę nad naszym sercem. Czyli my po prostu na przykład uważamy, że pewne rzeczy są chrześcijańskie, nawet jak nie są. Musimy je robić, nawet jak ich nie musimy robić. One zajmują nasze myśli na tyle, że my jesteśmy w stanie nawet nasze serce sprzeniewierzyć, żeby pójść za tymi rzeczami. Tak? Powiedzmy, ja tak powiem, z perspektywy mojej zawodowej na początek. Tak? Pastor. Pastor prowadzi kościół. Czego on chce? On chce, żeby ten kościół wzrastał. Dlaczego? Bo od dziecka, jak się tylko nawrócił i znalazł w tym zborze, to jest główne poselstwo, które słyszał. Światu potrzebna jest Ewangelia, my musimy ją głosić, jak będziemy ją głosić, to będzie nas więcej. I to jest jakaś prawda w tym, jest coś prawdziwego w tym, tylko powiedzcie mi, czy po prostu to jest jakiś taki szczególny nakaz biblijny, czy to jest jedna z cnót zboru, czy to jest taka wartość w Biblii, która czarno na białym jest pokazana, że tak ma być? Nie rozumiem pytania. Halleluja. Ci, co nie rozumieją, ci stają się mądrzy dopiero. Ci, co myślą, że wszystko rozumieją, nigdzie nie zajdą. Ktoś powie, no tak, no ale można powiedzieć tak. No ale przecież Bóg nie chce, żeby ludzie w piekle skończyli. Bóg nie chce. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Tak? To prawda. Ale czy teraz On mówi, żebyśmy my teraz zrobili wszystko, żeby ludzie byli zbawieni? Czy On chce, żebyśmy my stali się zbawicielami wszystkich ludzi? Czy On chce, żebyśmy my oszaleli na punkcie ewangelizacji? Dobrze. Przedstawiłem mój punkt zawodowy, mój punkt widzenia. Okazuje się, z perspektywy mojego życia, że im mniej zajmuje się takimi rzeczami, tym Kościół lepiej wzrasta. I mniej zajmuje się obsesyjnym myśleniem o niezbawionych, tym ludzie chętniej się nawracają, ponieważ ludzie nawracają się do Boga, a nie w wyniku tego, że Kościół przyjął właściwą strategię i formę działania. Tylko dlatego, że ludzie żyją z Bogiem, kochają Go i mają po prostu chleb dla głodnych, który cały czas mają w swoim ręku. Ale ten chleb, który mamy dla głodnych, to jest życie w zgodzie z naszymi własnymi sercami, a nie przyjęta technika chrześcijańska do pomnażania zboru i ratowania ludzi z piekła. I jest dokładnie tak samo w naszym życiu w różnych innych dziedzinach. Może być coś takiego, kiedyś bardzo fajnie Miles Sweeney o tym u nas głosił chyba z 10 lat temu, kiedy głosił poselstwo o tym, że współcześni ludzie bardzo często własne dzieci składają na bezbożnym ołtarzu edukacji dla obcych bogów. To jest ciekawe, ale jest taka wartość edukacja dzieci. I my teraz, jako rodzice, możemy chcieć najlepszego wykształcenia dla naszych dzieci. I teraz powiedzcie mi, czy to jest wartość, która jest w Biblii? Bardzo podobnie to się tak śliska, jest trudne do uchwycenia jak ten temat ewangelizacji. No my chcemy dobrych rzeczy dla naszych dzieci. Lepsze dziecko wykształcone niż niewykształcone, tak? Lepiej, żeby po prostu poszerzyło swoje horyzonty niż nie poszerzyło. Lepiej, żeby grało na jakimś instrumencie niż nie grało. No też mam dzieci, też te rzeczy robię, tak? Ale teraz się okazuje, że w dzisiejszym świecie zaniedbywane jest relacja z dzieckiem bliska, osobisty kontakt, ciepło i bezpieczeństwo, a dzieci zaczyna się trenować, posyłając na naukę skrzypiec, pianina, tenis, jazdę konną, 3 kursy językowe i coś tam jeszcze możemy sobie wymyśleć. Cała wtedy uwaga rodziców skupiona jest, żeby to wmieścić w czasie i mieć czym za to zapłacić. I taki dzieciak wyrasta i niestety ani nie jest samodzielny w swoim życiu, ani nie jest zdrowy psychicznie, ani nie jest zdrowy emocjonalnie i teraz prawdopodobnie jak założy dom, to będzie powtarzał błąd swoich rodziców, który wydaje się był bardzo błędem takim szlachetnym, który chciał dobrze zrobić. Tak? A Słowo Boże mówi, że my mamy nasze dzieci uczyć mądrości, ale w naszym ta mądrość polega według Słowa Bożego. Zawsze polega, żeby żyć sprawiedliwym życiem. Żeby umieć być, żeby dzieci mogły być samodzielne, kiedy wyjdą z domu, kiedy mogły sobie poradzić w życiu, żeby były nauczone zaradności, tak? To są te rzeczy, które potrzebujemy, więc edukacja w tym momencie, ona schodzi na drugi plan. I tak można by różne dziedziny naszego życia, no, finanse, tak? My, czy Bóg chce, żebyśmy po prostu, jak mówi Jego Słowo? Czy Jego Słowo mówi, że mamy być zdani na czyjąś pomoc, uzależnieni? Nie, Jego Słowo mówi, żebyśmy pracowali uczciwie naszymi rękami, nie byli zdatni na czyjąś pomoc, tak? Dobrze, to jest Słowo. Ale teraz możemy pójść dalej. Teraz może być tak, że my po prostu naprawdę chcemy ogarnąć swoje życie. Chwycić w ręce i być kowalami własnego losu. Dobrze, okej. Okay. Jest znowu w tym zawarta jakaś Biblia, żeby być kowalem własnego losu. Ale ostatecznie przecież to w Pana ręku, kiedy jest nasze życie, to ono może osiągnąć pełnię swojego potencjału, a nie wtedy, kiedy jest dobrze trzymane w naszym ręku. I teraz wiecie, teraz o tym ja mówię, kiedy mówię o tych wersetach i mówię o pokonywaniu tego ducha Babilonu. Ponieważ może się okazać, że my chcemy zwyciężyć w tym życiu, pokonać te wszystkie złe rzeczy, które nas otaczają, w sposób, który będzie prowadził nas do działania w zgodzie z duchem tego Babilonu, tego świata. Możemy mocniej naciskać, silniej walczyć, próbować bardziej być gorliwymi, bardziej nieprzejednanymi dla zła. I ostatecznie będzie się okazywało, że dokładnie działamy w duchu tego świata. To widać w internecie dosyć dobrze, kiedy weźmiemy temat komentarzy na różne rzeczy, które dzieją się w świecie i wokół nas. Chrześcijanie są jednymi z pierwszych, którzy podejmują temat gorliwej walki o pewne rzeczy. Ale pytanie jest, czy oni to robią w Duchu Bożym, czy my to robimy w Duchu Bożym, czy my po prostu robimy to w zgodzie z duchem Babilonu, tylko przedmiot walki się zmienia. Tak, linkujemy kogoś, bo ktoś mocno powiedział i kogoś zjechał. I miał rację. I wartości, które bronił, były wartościami chrześcijańskimi. I tak się nam to spodobało, tak się uśmialiśmy, że podaj dalej. Sam tak robię. Później myślę dopiero po czasie. Trzeba skasować albo coś, albo już za późno, to już trudno. Wiesz. No to jest pytanie, tak? Bo może po prostu, będąc w Duchu Bożym, w Duchu Chrystusowym, można by to wszystko zupełnie inaczej zrobić. Ale to nawet nie chodzi o to, żeby zrobić inaczej. Żeby nie robić tego w duchu tego świata. Tylko chodzi o to, żeby pokonać ducha tego Babilonu. Pokonać tego ducha tego świata. A nigdy go nie pokonamy, współpracując z nim w jakikolwiek sposób. Po prostu nigdy. Żadnej z tych dziedzin nie będziemy w stanie zwyciężyć. Tak? Więc kiedy ja myślę o wzroście Królestwa Bożego, o wzroście Kościoła, to ja myślę dzisiaj o innych rzeczach. Myślę o badaniach historyków, już wam to kiedyś mówiłem, na temat ilu było chrześcijan w krajach basenu Morza Śródziemnego w Cesarstwie Rzymskim pod koniec I wieku. Tak? I historycy mówią, że to było kilkadziesiąt tysięcy i to był bardzo niewielki procent. I takie popularne myślenie, że chrześcijanie w jedno pokolenie wywrócili świat do góry nogami, jest może zachęcające dla współczesnych chrześcijan, żeby brali się do roboty i byli gorliwi, ale może nie za wiele tam jest prawdy, bo trzeba było 4 wieki musiały upłynąć, zanim system zaczął pękać w taki sposób strukturalny. Ponieważ oni cały czas byli sektą i byli mniejszością. Teraz w środę wracałem z Olsztyna i jest taka audycja Klub Trójki. Włączyłem sobie audycję. Bardzo lubię tą audycję godzinną, między chyba 9 a 22 na Leci. I była audycja o kołach gospodyń wiejskich. I wiecie, tak mówię, jak mówię, dzisiaj nie trafiła mi, nie podeszła mi. Tam przeważnie są jakieś inne tematy. A to akurat było o fenomenie kół gospodyń wiejskich w Polsce. I tak po prostu wyłączyć, nie wyłączyć. Ale fajnie gadali, była jakaś socjolożka, był jakiś historyk, było parę państw takich kół gospodyń wiejskich. No i ten prowadzący, bardzo zresztą fajny gość, lubię go, inteligentnie prowadzący i umiejący wyciągnąć wiedzę przy pomocy fajnych pytań. Więc się trochę zacząłem wkręcić. Dałem się wkręcić. Ale powiem wam, w pewnym momencie zostałem znokautowany zupełnie tą edycją, bo zaczęły padać statystyki. Okazuje się, że w kołach gospodyń wiejskich dzisiaj w całej Polsce działa około 160 tysięcy osób. Kobiet i mężczyzn. Wiecie, ja lubię cyfry, cyfry zawsze do mnie przemawiały. Więc ja wiem, że w naszych ewangelicznych zborach w niedzielę, jak zbiera się we wszystkich denominacjach, zbierze się 40 osób, to jest wszystko. I teraz sobie myślę, 40 tysięcy osób. Więc jak się ma 160 tysięcy członkiń kół gospodyń wiejskich, które przychodzą, pieką, wyciągają inne kobiety z samotności. W ogóle cała audycja była świetna, bo to jest w ogóle ruch, który się bardzo pomnaża, bo do tego doszło to, że życie na wsi stało się modne, więc po prostu nawet ludzie, którzy wyjeżdżają z miasta, zaczynają się w to angażować, żeby tworzyć życie lokalnej społeczności. I sobie myśleli, jak się ma teraz te 160 tysięcy pasjonatów do 40 tysięcy pasjonatów w zborach? I zacząłem sobie zadawać pytanie, gdzie jest siła wpływu, gdzie jest siła oddziaływania? Oczywiście możemy liczyć na to, że pewnego dnia będzie nas dużo i weźmiemy wszystkich za łeb. I będziemy po prostu wybijać szyby w aptekach, które sprzedają leki poronne, wczesnoporonne, tak, i takie różne rzeczy. Homeopatyczne, tak. Spalimy farmaceutów, którzy homeopatię. Wiesz, po prostu powiem tak, czy kiedyś będzie nas dużo? No być może będzie nas dużo, ale żeby królestwo było królestwem, to dzisiaj przed pomnożeniem my musimy mieć właściwe geny, żeby te geny się pomnożyły w to, co będzie. Gdzie my żyjemy akurat w takim kraju, gdzie możemy obserwować większościową religijną organizację działającą w tym kraju. I jak często jesteśmy zniesmaczeni tą organizacją, działaniami i klasą życia przeciętnego członka tej większościowej organizacji religijnej w naszym kraju. W czym jest problem? Problem jest w tym, co jest w sercach, co jest jakością królestwa, bo to się przerzuca na wszystko. Ja się nie dziwię, że Bogu nie zależy na szybkim. Znaczy, jemu zależy, tak? Ale coś w tym jest, że Pan Bóg sprawiedliwy, nierychliwy, ale sprawiedliwy i że Boże młyny mielą pomału, bo gdyby Bóg miał tak nas pomnożyć bez przemieniania nas, to byśmy mieli kaszanę. byłoby bardzo źle. Mogłoby się okazać, że jesteśmy lustrzanym odbiciem tej większościowej organizacji religijnej, którą mamy. Niedawno nawróciła się jakieś 3-4 lata temu na katolicyzm taka protestantka, nasza znajoma, która zresztą mówiła kiedyś w drodze świadectwo nawet. Poprosiliśmy ją, kiedy była na wycieczce do Polski. I ona się nawróciła na katolicyzm, mieszkając w Stanach. Później korespondowaliśmy przez jakiś czas. Taka otwarta, bardzo fajna korespondencja, miła. Nic do ukrycia nie mam. I teraz ja jej zapytałem, mówię, no pewnie ciężko jest być w protestanckich Stanach protestantem. A ona mówi, czemu tak myślisz? Ja mówię, bo słuchałem paru rozgłośni protestanckich w Teksasie, jak byłem na urlopie. I miałem odczucie, że to za wiele nie różni się od Radia z Torunia. Bo niestety zawsze jest tak, że jeżeli ilość wybucha, to natychmiast następują problemy z jakością, jeżeli wcześniej nie była wykonana praca. Później już jest za późno. Duże rzeczy później zaczynają żyć własnymi problemami. Trzeba rozwiązywać własne problemy, trzeba to jakoś ogarnąć. Tego jest dużo. I wtedy jedyną nadzieją jest znowu to, że w takiej dużej organizacji powstają zalążki szczerego, prawdziwego życia. Odnowy, oazy, ruchy, neokatechumenaty, jakieś rodziny, wspólnoty, kościoły domowe. Wtedy jest nadzieja znowu, że sól wraca i że może pewnego dnia to wywrze wpływ dalej. Zresztą kiedyś żeśmy się śmiali, bo tak parę razy byłem zaproszony do takiej grupy młodzieżowej przy kościele baptystycznym i zawsze miałem to było wiele lat temu. Dzisiaj to już sytuacja jest zupełnie inna, ale wtedy taka była ciekawa. I ja mówię, ale baptystycznej to jeszcze nic wielkiego, ale nawet do zborów dziesięciotkowych byłem zapraszany do takich małych grup młodzieżowych i miałem wrażenie, że uczestniczę w spotkaniach charyzmatycznych odnowy w Duchu Świętym przy zielonoświątkowym zborze. Ale to była kwestia, potrzeba znowu głębokości, jakości, prawdziwego przeżycia w stosunku do tego, co jest duże, nominalne i już urosło. Tak? Więc teraz, jeżeli my chcemy pokonać ducha tego świata, ducha Babilonu, to my po prostu nie powinniśmy w żaden sposób gardzić sposobem dzisiejszym naszego życia, naszego myślenia. Jak my rzeczy robimy? I nie dać się łatwo zbić z pantałyku przez jednego czy drugiego szybkiego gorliwca, który chce nas piorunem popędzić do roboty. Bo może się okazać, że przeskakujemy nad czymś bardzo ważnym. Przeskakujemy po prostu nad zwykłym posłuszeństwem Bogu i Jego Słowu w najprostszych rzeczach. Wczoraj miałem rozmowę, kolejną rozmowę z moim synem. Ciągle jeszcze czuję od niego taką pewną dużą tolerancję, że mogę świadectwa opowiadać. Oliwce już nie. Ale wczoraj mieliśmy kolejną rozmowę o zmywarce. Never ending story po prostu. Tyle lat, miesięcy. To jest tak, człowiek rozpakuje zmywarkę. Mówi, dlaczego? Dlaczego takie zasady? Ja po prostu, ja nie wiem, to jest po prostu fenomenalne zupełnie. To jest, być może to jest właśnie dobry obraz cielesności, która nigdy nie może nabawić się Bożej mądrości. Nawet przez długie pouczanie ona się po prostu, cielesność jest nieedukowalna. Więc ja po prostu jestem sparaliżowany, że ja słyszę po prostu po raz 50 te same pytania. Więc zaczynamy dyskusję. I rozwija się rozmowa. I ja oczywiście w mojej cierpliwości anielskiej, bo gdy mi jej braknie, to szkodzę sam sobie. Przede wszystkim, później dopiero moim dzieciom. Spróbuję to jakoś ogarnąć, tą rozmowę. I w końcu pada taki tekst z jego ust, który po prostu świetny, chwała ci Boże. bo on jest super na kazanie. I on mówi tak. Mówi do mnie, tato, ja zrobię dla ciebie wszystko. Każdą rzecz. Każdą. Ja wszystko. Tato, naprawdę wszystko. Klęka przy mnie, przy sobie. Tato, zrozum to. Wszystko. Więc jest taki obraz religijny, taki akt strzelisty. Wszystko. Tylko nie zmywarka. A ja wtedy w tym natchnieniu odpowiadam mu, synu, ja nie chcę od ciebie ofiary, żebyś ciało wystawił na spalenie, żebyś rzucił się w gorliwość bez, bez granic. Tylko żebyś tą zmywareczkę wziął i przez 3 minuty przełożył na półkę te czyste naczynia. To jest świetna ilustracja do naszego życia z Bogiem i do naszego pokonywania ducha Babilonu, który jest w tym świecie. Bo jeżeli możemy walczyć z tym duchem Babilonu, współpracując z duchem tego Babilonu, to my to chętnie weźmiemy. Ale jeżeli mamy pokonać ducha Babilonu w prostym posłuszeństwie Panu, to to już zaczyna nas przerastać, naszą nieedukowalną cielesność. Pojawia się grzech we wspólnocie. Pierwsze rady, które w nas powstają, te właśnie w zgodzie z duchem Babilonu, to napomnijmy go jako zbór. Jakieś pokaranie musi przyjść. Jakaś dyscyplina. My to po prostu... Nawet w tym tygodniu miałem taką fajną rozmowę, ktoś mi powiedział, mówi: Marek, ty rzeczy komplikujesz. Jak ludzie są leniwi w zborze i nie chcą brać się do roboty, to trzeba sprawić, żeby się brali. I z jednej strony po prostu to jest genialne, bo to jest proste, bo to jest... Myślę, no po prostu prawdopodobnie byśmy duże rzeczy rozwiązali i to szybko, jakbym był tylko trochę groźniejszy. Bo u mnie nawet w domu to działa po prostu. Jak już dochodzę do... Już jest koniec, to w końcu wstaję i mówię: zmywarka, bo pozabijam! I wtedy mam to, zmywarka jest 2 minuty opróżniona po prostu i spoko, no i zadziałało. Więc osiąga się cel. Tylko że później zmywarka jest opróżniona, a ja jestem też już opróżniony. Siedzę z kacem i proszę, proszę, pastorku święty, szkoda, że ci nagrali. Jakby tak w sieć puścić, jak ty dzieci wychowujesz. Jakby ludzie byli zbudowani, ile chwały by to Bogu przyniosło. Jaki powstałeś jak Bóg na Olimpie. Rozumiesz? Więc ducha tego świata możemy pokonać, nie walcząc w duchu tego świata, ale patrząc, co naturalnie jest w naszym sercu. Amen. Teraz taki psalm bardzo fajny. On jest bardzo właśnie taki mówiący, jak pokonywać ducha tego świata. Podkreślone są te wszystkie czasowniki. Nie gniewaj się na niegodziwych. Duch tego świata, on mówi... Wiesz, nawet Pan Jezus się wkurzył, jak wszedł do świątyni. To są takie dobre wersety, bo one są tak jak te z Kaną Galilejską. Nie wolno pić! To jest tak, zaraz. Ale nawet Pan Jezus zamienił wodę w wino. I prawdopodobnie na każdy taki jakiś rzecz, której my nie chcemy, na każdy element naszej cielesności nieedukowalnej znajdziemy werset, który nam potwierdzi, że jest spoko. Więc to jest jeden z takich, że mówimy: nie gniewaj się, nie gniewaj się. Nawet Pan Jezus wstał i powiedział: o gorliwość o dom. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożeram, bo powywracał stoły. Ile razy on te stoły wywracał w Ewangeliach? Czy on chodził do miasta, wdzierał się do domów, wywlekał cudzołożników? Po prostu ile razy on to robił? Raz to zrobił. I ty też już raz to zrobiłeś. Limit wyczerpany. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Ale czy zazdrość nie jest motywacyjna? Pastorze, nawet kiedyś głosiłeś o takich, pamiętasz, taki cykl kazań pod koniec, jak byliśmy na Polnej, o uczuciach niechcianych. I było tam o zazdrości, że ona taka nie jest zupełnie beznadziejna, bo jak widzisz coś u kogoś, to może ci to motywować. Tak głosiłem o tym, pamiętam. Ale co innego jest zwykły taki odruch, kiedy obserwujesz kogoś i ktoś po prostu zrobił 2 małe kroki do przodu i ty mówisz sobie: kurczę, to i ja mogę. A co innego jest to, jak to cię trafi w twoim życiu i powoduje kompletną destrukcję. Ja wczoraj obejrzałem Forresta Gumpa, na TVN nie był. I obejrzałem i sobie myślę, i to była główna myśl całego filmu, wynikająca z zazdrości. Bo sobie myślę, jejku, jak on tego syna kocha. Taki dobry ojciec, taki głupek, a taki dobry ojciec. I sobie myślę tak, jeżeli Forrest Gump mógł być dobrym ojcem dla swojego syna, to i ja mogę. To jest taki element dobrej zazdrości, prawda? Kiedyś tam po prostu, wiesz, że dzieci, prawda? Brudne paznokcie, prawda? I jeden nagle przychodzi i ma czyste paznokcie. I dzieci wchodzą w to, wskakują i pozostali też sobie szorują paznokcie, bo pani pokazała tego z czystymi. No, to jest jeszcze zazdrość taka, wiesz, to jest właśnie to uczucia niechciane, które mogą po prostu coś mogą zmienić. Nie patrzcie teraz na paznokcie swoje. Czy ja już czytałem ten werset, że prostacy Królestwa Bożego nie widzieli? Dobra. Nie, takich wersetów nie ma, bo bym sam siebie wykluczył. Dobra. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiedną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. To już było. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światłość sprawiedliwość Twoją. Wiecie, już parę razy to mówiłem. To mi to ciągle wraca. Teraz zresztą jak po prostu ten... zobaczyłem zdjęcie, które zamieścił Łukasz na stronie naszej drogowej w związku z Todd Whiter. To jego po prostu taka brudka. Koszula po prostu, Kalifornia. Te dredy. Patrzyłem i znowu mi się to przypomniało. Przypomniał mi się mój kolega z technikum, który po prostu jeden z najwierniejszych rastamanów, jakich znam w kraju, z którym chodziliśmy do szkoły. On przyszedł na seminarium. Nie jest w żadnym zborze. Przyszedł na seminarium, kiedy tam byliśmy. I po prostu przyszedł i teraz mamy trochę kontaktu przez internet więcej. I on po prostu... To jest po prostu dla mnie fascynujące. Bo on po prostu, wiesz, człowiek żyje w świecie, i takie teksty po prostu włącza, że wyluzować. A wiesz, ma żonę, ma dziecko, pracuje, ma pracę. Wszystko, ale on mówi po prostu spokojnie. Dzieci, ludzie biegną. Gdzie oni biegną? Marnują sobie życie, swoje życie, swoich domów marnują. Życie zwierząt niszczą. To też jest jakby część ideologii, ale to jest sensowne, bo to jest właśnie to przykazanie nie morduj, to ono miało takie znaczenie, tak? Co innego zabić, żeby zjeść, tak? A co innego mordować dla przelewania krwi, której Bóg będzie żądał, również krwi zwierząt. To jest ciekawe w ogóle, ale to oddzielny temat wchodzimy. Natomiast mówię teraz o takim, mówię o duchu Babilonu i duchu Bożym. Czy duch rastafariański to jest duch Boży? No, bez przesady. No. Jest tam pewna doza zwiedzenia, bo uwierzyli, że ziele, które uzdrawia narody, to jest to, które po przemianie na dymek się wciąga do płuc. Gruba nadinterpretacja. Przypomina to po prostu mormonów mi bardziej niż chrześcijaństwo i parę innych rzeczy. Ale mówię teraz, mówię o tym, czego po prostu w przeciętnym mieście brakuje. Zobacz, poniedziałek rano ruszasz do pracy. Jak jeździsz samochodem, to masz to dozowane, bo w radiu lecą jakieś wariactwa. Ale jak już jedziesz autobusikiem, jesteś na przystanku, obserwujesz ludzi, wchodzisz do pracy, to po prostu wszyscy wiecie, jak to jest. Jak to jest, że tak jest, jak jest. I to jest właśnie duch tego świata. Tutaj jeszcze dalej jest. Jak walczyć z tym duchem tego świata? Zdaj się w milczeniu na Pana. To jest odoimię też. O dwóch sesjach. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. W milczeniu. Ciekawe. Tak? To jest taki chyba najwyższy poziom zaufania do Boga. Który przekracza nawet potrzebę wypowiedzenia swojej potrzeby. Nie gniewaj się temu, któregoś się szczęści na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Więc odziedziczymy ziemię. Tak? Jest nieruchomość, jest dziedzictwo, jest królestwo, jest nasza droga do tego, ale nie w duchu Babilonu. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i co? I rozkoszować będą się obfitym pokojem. Czyli my nie dziedziczymy ziemi, tak jak po prostu to się odbywa w wojnach. Najazd, eksterminacja, zniszczony przemysł, zburzone budynki, potrzebna odbudowa kraju, ale kraj się poszerzył. Zawsze po wojnach następuje po prostu okres barbarzyństwa, który musi wiele lat upłynąć, zanim kraj wróci, bez względu na to, czy ten prześladowany, czy ten, który okupował, żeby rzeczy wróciły do normy. Po wojnie mówi się, że w Polsce jeszcze na początku lat 50. ciągle bardzo lekko było traktowane morderstwo i przemoc. I socjolodzy mówią, że to był wynik wojny, bo w wojnie są zaprzeczone wartości. Życie ludzkie traci wartość, wszystko traci wartość. Później to się przelewa na życie społeczeństwa po wojnie. Tu jest napisane, lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować będą się obfitym pokojem. Tak? Więc my to po prostu, wiesz, otrzymujemy od Pana to, co On nam daje, ale w tym samym czasie nie tracimy jakości naszego życia. Wiecie, moja żona zwróciła mi uwagę tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, nie wiem, jak głosiłem kazanie i znowu wspomniałem tego ojca Kolbego i moje marzenia o śmierci męczeńskiej. I ona powiedziała coś takiego, powiedziała, mówi, Marek, zwróć uwagę, bo może po prostu to jest wróg coś zasiał, jakieś niewłaściwe pragnienie. Jest ciekawe, nigdy o tym tak nie myślałem, dopóki ona mi nie zwróciła na to uwagi. Ale zacząłem o tym myśleć. Bo ona mówi, dlaczego miałbyś umierać, jeżeli masz żyć? Przecież ty nie o tym decydujesz. Czy to może być w ogóle cnota, której się pragnie, śmierci męczeńskiej? I wiecie, oczywiście, tak jak z tą Kaną Galilejską i wypędzaniem przekopniów ze świątyni, od razu jej zacytowałem odpowiedni wersecik, a mianowicie cenna jest w oczach Pana śmierć jego świętych. Więc potwierdzenie się znajdzie, Biblia jest gruba. Ale później zacząłem myśleć i sobie myślę, po prostu, nie, może faktycznie. Kto wie, czego Pan ode mnie oczekuje? Zresztą w tym kazaniu nawet powiedziałem, że być może to życie Jana było trudniejsze niż życie pozostałych apostołów, które trwało tylko kilka lat i poszli. A ten musiał po prostu do próżnej starości nosić brzemię tych wizji apokaliptycznych na swoich plecach i głosić o miłości tym ludziom, którzy pojęcia o niej nie mieli ciągle, mimo że lata płynęły. I to jest właśnie to. Może to jest właśnie życie w duchu Bożym, a nie w duchu Babilonu, tak? Że nie chęć przeskoczenia, tato, zrobię wszystko dla ciebie. Każdą rzecz, tylko nie zmywarka. Ale właśnie to, czego dzisiaj Pan od ciebie oczekuje. Tak jak są jeszcze inne, masę innych wersetów, które mógłbym czytać, że Bóg mówi, że niczego tak nie pragnie, jak po prostu, żeby pochylić się nad sierotą i wdową. Albo, że to jest czystą, nieskalaną pobożnością. Albo z Malachiasza, czego Pan chce od ciebie? Żebyś w bojaźni obcował z nim, kochał swoją żonę, miał potomstwo. Tego Pan oczekuje od ciebie. Po prostu Biblia, jakby się wydaje, że ten duch antybabiloński, on właśnie jest taki bardziej w zgodzie z normalnym, spokojnym życiem nastawionym na Bożą nadzieję. I teraz słuchajcie, ostatnia taka ilustracja. Chciałbym, żeby wam to zostało. To jest taka ilustracja socjologiczna i psychologiczna, ale chcę, żeby wam została w głowach na zakończenie tego kazania. Ostatnio myślałem o piramidzie Maslowa. Abraham Maslow, socjolog, psycholog amerykański, pochodzenia, syn emigrantów żydowskich z Rosji, opracował taką figurę. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek, jakiekolwiek szkolenia miał, czy ze sprzedaży, czy jakieś inne, to się z tym zetknął. Jeżeli ktoś się nie zetknął, no to będzie miał teraz okazję. I on pracował taką hierarchię potrzeb człowieka, która później została w książce Osobowość i charakter, czy coś takiego, czy potrzeby i charakter, nie pamiętam. Ktoś przerobił tą książkę na taką piramidę i teoria jest taka, że człowiek ma różne potrzeby. I jeżeli te dolne potrzeby, te fundamentalne, nie są zaspokojone w pierwszej kolejności, to ciężko mu jest się człowiekowi skupić i poświęcić na oddawaniu się tym kolejnym potrzebom, tak? Więc na początku są potrzeby fizjologiczne, później są potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa, przynależności, miłości, grupy. Później czwarta od dołu to są potrzeby uznania, czyli takiego afirmacji, tak? Te cztery z dołu są nazwane wynikającymi z oddziaływania na braki w naszym życiu. I ostatnia to jest samorealizacja, czyli dodanie czegoś do swojego życia, tego czego nie mam, czyli jakby na plus. Te cztery na dole jakby na minus. I generalnie tak jest w życiu każdego człowieka. Nie mam chleba, to zaryzykuję poczucie bezpieczeństwa, czyli ten wyższy poziom, żeby ukraść chleb, żeby zaspokoić głód. Tak to mniej więcej działa, tak? Przynależność do grupy, będę tego zawsze pragnął, ale jeżeli to mnie będzie kosztowało poczucie bezpieczeństwa, to nie zdecyduję się, tak? To jest te przekraczanie barier. I tak dalej, i tak można całe to rozwinąć. Współczesny człowiek, to jest ciekawe, poprzez przerost bańki i właśnie zanurzenie w tym duchu Babilonu, lekceważy tego rodzaju prawidła, które obowiązują w życiu człowieka. Po prostu chce przeskoczyć nad tym. Traktuje po łebkach te dolne warstwy, żeby po prostu, pam, zabłysnąć. Uznaniem, a jak już to osiągnie, to jeszcze pomnożyć. I teraz się okazuje, że to zaburzanie, ono prowadzi do destrukcji. Bo człowiek jest w stanie lekceważyć potrzeby fizjologiczne, żeby pójść wyżej. Przeskakuje. Nie wysypia się. Nie ma szabatów. Odżywia się byle czym. A co to jedzenie ważne? Tak? Jest w stanie ryzykować, żeby przeskakiwać wyżej i zaburzać swoje życie. Spotkanie dla liderów mieliśmy w poniedziałek. I ktoś tam rzucił taki tekst, jak zwierzęta. Też taki, właśnie, jak zwierzęta. Przepraszam, to nie miała być żadna ilustracja, to nie chcę. Ktoś powiedział właśnie, że ty wiesz, oni wodę piją. Rozmawia dwóch Rosjan. A ten drugi mówi, jak zwierzęta. Więc padło taki tekst, a to nie tego dotyczyło, ale właśnie zwierzęta. Człowiek i zwierzęta. I generalnie, wiesz, takie jest, myślałem, że zwierzęta to niższe, człowiek to wyższe. A ja miałem a propos tego właśnie i tego ducha babilońskiego, miałem taką myśl, że zwierzęta są zdrowsze od ludzi. Jak zwierzę jest zmęczone, to kładzie się, szuka miejsca schronienia i śpi. Jak jest chore, to nie je. Jak czuje zagrożenie, to ucieka. Jak czuje potrzebę pomnożenia, ten specjalny czas, gdzie pewne organy wróbelka zaczynają ważyć tyle, co jego całe ciało. Później to mija. To zaczyna się działanie. Ja sobie myślę tak, zwierzęta w tym swoim posłuszeństwie instynktowi są bardziej w harmonii ze Stwórcą i Duchem Bożym niż my. Bo my próbujemy, żyjąc w duchu tego świata, oszukać siebie i wszystkich dookoła. Wycwanić się. Podważyć pewne rzeczy. Zły przykład. Ornitologii nie lubią. Nie lubią ornitologii, no. Dobrze, będziemy brać inne dziedziny życia.
Motylki.
Już przestańcie. Patrzcie tu na tą piramidę i wyłączcie wyobraźnię. Za późno. No to pokażę wam inne ilustracje zaburzenia tej piramidy. One są też takie... po prostu w tym świecie często obecne, tak? Przy urządzeniach bezprzewodowych nie wystarczy mieć Wi-Fi, trzeba mieć baterię, tak? Tu jest też taki popkulturowa współczesna piramida, tak? Najeść się, zapchać chatę gratami i dobrze wypaść na Facebooku. Dobrze, ale wróćmy do tego, jak to... Najfajniejszego nie było, bo nie znalazłem. Szukałem dzisiaj 20 minut z żoną, szukaliśmy w Google'ach i nie znalazłem. Była taka fajna piramida jak tutaj i taką było dziecięcą ręką dorysowana czerwona kredka i napisane żelki. Nie wiem, gdzieś w cieło kiedyś na to trafiłem w internecie. Dzisiaj 20 minut z żoną w Google'ach straciliśmy. Ale jakkolwiek byśmy nie próbowali tego modyfikować, to jednak jest to zaburzenie pewnych prawideł. I teraz tak. Wiecie, to jest tak trochę z tą piramidą potrzeb, jest trochę tak jak z finansami. Czy finanse są dobre, czy złe? Finanse nie są ani dobre, ani złe. Kwestia jest, do czego je użyjemy. Czy grawitacja jest dobra, czy zła? No to zależy. Czy lecisz, czy idziesz, tak? I tak dalej, i tak dalej. To... I dokładnie jest tak samo tutaj. Więc tutaj zgoda, to jest pewne działanie tutaj od dołu w górę, jest pewnym działaniem w zgodzie z naturą stworzenia. Ale jeżeli zbliżamy się do Pana, idziemy w górę, rozwijamy się duchowo, to dochodzimy do miejsca, w którym jesteśmy w stanie zacząć żyć w przeciwnym kierunku. W drugą stronę. Ale to też jest zachowanie pewnej hierarchii i harmonii. Jak patrzę na życie Jezusa i na Jego wypowiedzi z tej perspektywy, to mogę sobie wyobrazić taką odwróconą piramidę. Kiedy już człowiek żyje z Bogiem. Bo kiedy On mówi, Jezus, o tym, żebyśmy się o coś modlili, to mówi, przyjdź królestwo Twoje, a nie moje. Czyli jest pomnożenie, jest jakaś realizacja, ale nie jest to nasza realizacja. Tak? Później schodzimy w dół. Uznanie, chwała. Tak? Bóg mówi, jakie są warunki otrzymania chwały, wtedy, kiedy zabiega się o Jego chwałę. I że o to chodzi, żeby Jego chwała była. Tak? Potem przynależność. Jest mowa o prześladowaniach, o wykluczaniach nas z pewnych gron. Dlatego, że pozostajemy w pewnym systemie wartości. Potrzeba bezpieczeństwa. Jesteśmy gotowi ryzykować, poświęcać się dla Boga, aż w końcu jesteśmy w stanie pościć, jesteśmy w stanie nie spać, jesteśmy w stanie, tak jak mówi Jezus, nie ma większej miłości niż to, kiedy oddaje się życie za przyjaciół swoich. Tak? Więc wiesz, to jest po prostu coś, co ja bym wam polecał jako prawidłowe myślenie, a spojrzenie na to zależy od tego, w jakim miejscu życia jesteśmy. Natomiast to, co podkreślam, i to jest związane z tym duchem Babilonu, to jest po prostu lekceważenie tego, odrzucanie tego. Ludzie po prostu brną do sukcesu, chcą znaleźć się na samym górze, więc na przykład kwestie przynależności traktują zupełnie mechanicznie. Jak to się mówi? Podporządkowują kwestie przynależności temu. Więc są w stanie być w przymierzach, być z ludźmi po to tylko, żeby być tutaj. Uśmiechać się, być koleżeński w pracy, zadawać się z właściwymi osobami i w tym samym momencie, gdzie największą potrzebą przynależności jest dom, rodzina, mąż, żona, dzieci, bliskie przyjaźnie, kompletnie mieć to zabałaganione i posypane w życiu. Po co? Po to, żeby przeskoczyć. Tak? Albo potrzeba uznania. I to jest ciekawe, że ta piramida też jest według tej teorii Maslowa jest dzielona na te właśnie te rzeczy, które są związane z zaspokajaniem naszych braków i tego ekstra, co się dodaje. Dodaje. Dobrze. To niech wam zostanie ta ilustracja. Na koniec parę wersetów. Bogaci, łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię. To jest z Nowej Biblii Gdańskiej. Uderzył mnie ten werset, kiedy czytałem. Pierwsze, co Bóg mi zadał mi pytanie, kiedy to przeczytałem, to było, czy jesteś łagodny dla siebie? To jest niesamowite. Że nie łagodny dla innych, Bóg mnie zapytał, tylko powiedział, czy ty jesteś łagodny dla siebie? Czy ty postępujesz z sobą tak, jak wiewiórka postępuje z sobą? Tak, albo kret. Wy chyba niewielu z was skończyło uczelnie przyrodnicze, naprawdę. Dla mnie to tak przemawia świetnie. Kiedy ostatnio zwinąłeś się w kłębek i było ci dobrze? My się próbujemy się położyć i my spać nie możemy.
Ja mogę.
Aleluja! Krecik, jesteś tutaj wśród nas.
Nawet teraz?
Nawet teraz. Wow. Łagodni, łagodni dla siebie. Psalm 13, 3, 4 wiersz. To też jest z Nowej Biblii Gdańskiej. Jak długo będę układał plany w mojej duszy i codziennie będzie troska w mym sercu. Dobre, nie? Po prostu człowieku, twoim kaznodziei Salomona to jest napisane, że w tym życiu najważniejsze to najeść się, wyspać, napić wina i parę innych rzeczy, o których nie powiem, bo wam się źle skojarzą. I teraz, jeżeli po prostu nie ma tego, co najważniejsze, to po co próba przeskoczenia tego? To się okazuje, że nagle po prostu walczysz w duchu tego świata z tym światem. Przyjdzie na to czas, żeby zawrócić tą piramidę i zacząć iść po stopniach, zgodnie ze Słowem Bożym, w przeciwną stronę, ale tam na końcu jest obietnica, że zdobędą ziemię i w tym samym czasie rozkoszować będą się obfitym pokojem. Czyli nie będzie ich życie zniszczone, ale będzie zbudowane. Okej? Układanie plany, codzienna troska. To jest z Nowej Biblii Gdańskiej. Ostatnio taką czytam, bo wziąłem taki roczny plan czytania Biblii, Nowej Biblii Gdańskiej, więc mi wyskakują różne wersety. Psalm 6, 8 wierszet. Od strapienia zmroczyło się moje oko, zestarzało się przez moich dręczycieli. Jak żyjesz wbrew Bożemu porządkowi, żyjesz w duchu tego świata, to tracisz wizję. Troska odbiera wizję. Zbyt dużo zmartwień odbiera wizję. Decyzje podejmowane pod presją, w wyniku zmęczenia, przepracowania, są złe decyzje często, bo one są nastawione tylko na szybką ulgę. Od strapienia, od troski, od zmęczenia tracimy możliwość właściwego rozróżniania rzeczy, widzenia rzeczy w właściwej perspektywie. Trzeba się zatrzymać, jak mówi Słowo Boże, przystanąć na rozstajach dróg i pytać Pana, co jest właściwą drogą. I wtedy dopiero przychodzi do nas Boża odpowiedź. I ostatni werset na dzisiaj. 1 Koryntian 3,19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Wiecie, i to jest właśnie to jest ta właśnie cała nasza chrześcijańska często gorliwość, która jest świetnie umotywowana. Możemy pokonać naszymi argumentami wszystkich wokół, męża, żonę. Żona pokonuje męża, mąż pokonuje żonę tymi argumentami. Pokonujemy dzieci. Dzieci później próbują nas pokonać, bo się nauczyły przy nas. Oszukujemy siebie w zborze. Jesteśmy chytrzy, przebiegli i cwani. A w tym samym momencie Babilon jak stał, tak stoi, a my nie posuwamy się do przodu. Amen. W tym tygodniu sobie przypomniałem sobie, że Jezus kiedyś w czasie nauczania i w Ewangeliach często to się powtarza, pytał się ludzi, którzy przychodzili do Niego z różnymi pytaniami, mówił do nich tak: czy nie czytaliście? Wrzuciłem to w konkordancję, wyszło z 20 wersetów, kiedy Jezus odpowiada ludziom na pytanie zwrotem: czy nie czytaliście? Myślę, to jest niesamowite po prostu. Przecież jest napisane po prostu. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz sporządzał podobizny tego i nie oddawał mu czci. Będziesz dzień święty oddzielał, tak? Szabat będziesz oddzielał. Będziesz czcił ojca i matkę swoją. I tak dalej, i tak dalej. Jest napisane. Teraz my mamy dylematy życiowe. A Pan Jezus mówi, czy nie czytaliście? O wszystkim jest już napisane. Jak pokonać ducha tego świata? Jak zmiażdżyć ducha tego świata? Inaczej to wszystko to tylko zamki na piasku. Co nagle, to po diable. Wszystkim polecam slow life. Amen. Wstańmy. Mam niedosyt. To dobrze. Dobrze, znaczy, że temat jest do rozwinięcia. Temat jest do rozwinięcia. Wiesz, jak to jest fajne, jak się ludzie nawracają, jak szukają Boga. Czego oni szukają? Oni jeszcze są w zgodzie z tą całą piramidką, wiesz. Ze swoim sercem. Bo oni przychodzą i mówią: Boże, zbaw mnie, uratuj mnie. Daj mi życie wystartować jeszcze raz. Po prostu pomóż mi, uzdrów mnie. Dotknij w moich relacji pokręconych. A teraz może się okazać, że trafiają na zbór, do którego kiedy przychodzą, jest nastawiony na coś zupełnie odmiennego. Jesteśmy zwycięzcami! I nagle po prostu jest zderzenie. Jest po prostu: ojejku, ojejku, Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu. Panie Jezu, dziękujemy Ci, abyśmy byli wydokonawcami Twojego słowa. Panie, proszę Cię, żeby łaska Twoja była nad moim życiem, bo sam nie wypełnia Twojego słowa. Panie, proszę Cię, daj nam żyć w duchu Twoim, w duchu miłości, pokoju, czystości, łagodności, spolegliwości, zaufania, a nie w duchu tego świata, Panie. Daj nam pokonać ducha Babilonu, daj nam zwyciężyć go, też w tym mieście, poprzez to, że sami będziemy podbici dla Ciebie, nasze serca będą podbite dla Ciebie. Panie, proszę Cię, jeżeli coś niezrozumiałego było w tym słowie, to niech to nie będzie wykorzystane opacznie przez wroga, ale niech będzie właściwie zrozumiane. Ojcze, proszę Cię, daj nam przyjść do Ciebie bliżej, zanurzyć się w Tobie, żebyśmy byli rozpoznawani w tym świecie jako synowie Boży, którzy nie żyją w duchu tego świata. O, halleluja. Panie, modlę się zgodnie z Twoim słowem, żebyśmy byli łagodni, Ojcze. Żebyśmy byli łagodni w naszym życiu. Łagodni dla bliskich, łagodni dla siebie. Panie, Ty powiedziałeś, żebyśmy miłowali bliźniego swego jak siebie samego, Panie. Tylko proszę Cię, objaw nam, czym jest łagodność wobec samych siebie. Łagodne siebie traktowanie. Niełamanie swojego życia wbrew Bożym zasadom. Dla jakiegoś wydumanego sukcesu, który nam się wydaje jest blisko. I żebyśmy byli łagodni też dla innych, Panie. Amen. Takie po prostu, takie słowo o takich super rzeczach. A takie trudne dla mnie, żeby powiedzieć. Niesamowite w ogóle. To pokazuje właśnie, czym jest duch tego świata. Wydawałoby się, że mówienie o dobrych rzeczach w Kościele to jest najłatwiejsza rzecz. I się okazuje, że wręcz odwrotnie, bo pokonujemy po prostu tylko króla Babilonu po prostu. Który po prostu nie chce oddać tego, co jest u Boga. Amen.